Pociąg ekspresowy Weszło-Polanin relacji Polska, Euro 2020. Przez Włochy, Belgię, Holandię, Niemcy, Austrię, Anglię, Chorwację, Francję, Hiszpanię, Szwecję, Słowację, Portugalię i Węgry, odjeżdża z toru Weszło FM. Załoga konduktorska w składzie Wojciech Piela i Monika Wondołowska życzy przyjemnej podróży.
Nieważne. Halo, halo, jest kilka minut po godzinie 14, słuchacie Radia Weszło FM, 14 dzień kwietnia 2021 roku, to jest audycja
Eurotri.
Tryb Euro. Tryb Euro, witają się z wami bardzo serdecznie.
Wojtek Piela.
Monika Wondowska oraz nasz realizator, czyli Hans von Breukelen, który puścił przed chwilą no, piękną pieśń, hymn Holandii na dzień dobry. I to oczywiście oznacza, że będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o Holandii.
Jeszcze mi się z Holandią kojarzy.
Co?
Tulipany i rowery.
I jeszcze te. Te wiatraki takie.
I wiatraki.
Te takie elektrownie wiatrowe.
No a ja uwielbiam tulipany, więc chętnie tam się wybiorę kiedyś.
Mi się jeszcze, wiesz, co z Holandią kojarzy? Takie coś zielonego.
Trawa zielona. Trawa tam zielona. Dużo zieleni.
Trawa.
W Holandii.
Swobody obywatelskie, mówiąc tak eufemistycznie. No, ale piłkarsko to też jest kraj ciekawy, no bo mówimy przecież o kraju, który w 1988 roku zdobył Mistrzostwo Europy na stadionach niemieckich. Świetny wtedy turniej. Przede wszystkim Marco van Bastena, no i piękny gol również w finale ze Związkiem Radzieckim. No a reprezentacja Holandii już podczas najbliższych Mistrzostw Europy również zagra w ramach grupy C. Zmierzy się najpierw z Ukrainą 13 czerwca, później z Austrią 17 czerwca i na koniec tej grupy z Macedonią Północną 21 czerwca.
Ja miałam słabość do Ariana Robena.
A z jakiej racji?
Tak po prostu.
Aha.
No wszyscy się domyślą z jakiej. Przypominał mi jednego aktora.
Ariana Roben? Co, tak. Bruce'a Willisa?
Jasona Statama.
Aha. Okej.
Okay. Szłysy podobny.
No, to prawda. Ja, jeżeli chodzi o holenderskich piłkarzy, no to chyba z takich lat minionych, no to najbardziej mi się w grze podobał Wesley Sneijder, ale też napastnicy byli dobrzy, Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy, tylko że oni grali w Manchesterze United i w Arsenalu, czyli w klubach, które rywalizują z Liverpoolem, więc tutaj no aż tak mega zakochany w nich nie byłem, ale na przykład w Liverpoolu grał taki Holender jak Dirk Kuyt i chyba on był moim ulubionym, bo miał specyficzną fryzurę, takie kręcone blond włosy, też był niezwykle waleczny, taki zawodnik, który wiedział, co też zrobić z piłką przy nodze i mnóstwo asyst i mnóstwo goli notował w barwach reprezentacji Holandii również.
Ja miałam w swoim życiu taki czas, ale nie wgłębiajmy się w szczegóły, że oglądałam praktycznie co weekend każdy mecz Ajaxu Amsterdam i śledziłam Eredivisie. I pamiętam, że te mecze Ajaxu Amsterdam z PSV Eindhoven zawsze wzbudzały wiele emocji. No, ale
Ronaldo tam nie grał przecież w Ajaxie.
No nie grał.
To kto grał?
Ale grał na przykład Silesen, który poszedł później do Barcelony.
I co, Silesenem się tak zafascynowałaś?
To już powiem ci poza anteną. Ale nie byłam nim zafascynowana. No ale już mi przeszło z tym Eredivisie, więc dzisiaj chętnie się dowiem, co tam w tej lidze słychać.
Reprezentacja Holandii, co ciekawe, wraca na wielkie turnieje, no bo nie było kadry Oranje zarówno na Euro 2016, co było wielkim zaskoczeniem, bo to był pierwszy turniej, na którym zagrały 24 europejskie kraje, no i Holandia, ówczesna trzecia drużyna świata, się na ten turniej nie załapała. No i tak samo nie zagrała Holandia na Mistrzostwach Świata w Rosji, więc no spory kryzys toczył holenderską piłkę, ale no te reprezentacje przejął po tych nieudanych kwalifikacjach do Mistrzostw Świata w Rosji Ronald Koeman. No i wprowadził właśnie reprezentację Holandii na Mistrzostwa Europy. Natomiast no doszło do zmiany oczywiście trenera reprezentacji Holandii w sierpniu 2020 roku. Koeman bowiem został trenerem Barcelony. No i musiał zastąpić go Frank de Boer, były trener Ajaxu właśnie, no ale też między innymi Atlanta United w MLS-ie, też Crystal Palace prowadził, co prawda bez wielkich sukcesów, ale, ale tam był. Inter Mediolan również, także także no, trener, który już zwiedził kilka ciekawych miejsc, no ale też przede wszystkim były wybitny reprezentant Holandii, znany piłkarz. No to takich sukcesów jeszcze też, które reprezentacja Holandii notowała za kadencji Ronalda Koemana, no to można dołożyć tą pierwszą edycję Ligi Narodów, kiedy Holendrzy przegrali dopiero w finale z reprezentacją Portugalii 0-1. No to był taki sygnał, że chyba coś tam się dzieje dobrego i zaczynają budzić się z tego snu. No a z tej poprzedniej Ligi Narodów, no to z kolei pamiętamy ich dobrze, no bo mierzyli się na jesieni z reprezentacją Polski i dwukrotnie z nami wygrali. Najpierw 1-0 u siebie w Amsterdamie, no a w ostatnim meczu Ligi Narodów 2-1 Holendrzy byli lepsi w Chorzowie.
A ja jeszcze zerkam na tabelę Eredivisie i faktycznie Ajax cały czas przoduje, jest na pierwszym miejscu, 72 punkty, a tuż za nim PSV Eindhoven. Czyli już od tych 4 lat nic się nie zmienia za bardzo w tej
Słuchajcie,
lidze.
Dzisiaj naszymi gośćmi będą Mariusz Moński, czyli spec futbolu z Beneluxu, też jak będzie audycja reprezentacji Belgii, to nie ukrywam, Mariusz, chyba się musisz przyszykować na telefon, ale o Holandii też coś tam wie i sobie pogadamy o ostatnich wynikach, ostatnich meczach reprezentacji Holandii. No dodajmy, że no humory pewnie nie najlepsze, no bo 6 punktów po tych 3 pierwszych spotkaniach w eliminacjach Mistrzostw Świata, zwycięstwa z Łotwą i Gibraltarem do zera planowane, no ale porażka w pierwszym meczu z Turcją, dosyć dotkliwa, 4-2, sprawia, że Holendrzy no nie są na ten moment liderem swojej grupy, tylko właśnie jest to reprezentacja Turcji. A w drugiej części naszej audycji naszym gościem będzie Paweł Buchniewicz, czyli piłkarz Herenwen, też człowiek, który jesienią zagrał w reprezentacji Polski po raz pierwszy, więc pogadamy z nim trochę o tym, wrażeniach z życia w Holandii, z życia właśnie w tym miejscu, no ale też pewnie zahaczymy ten temat reprezentacji, no bo ostatnio od Paulo Sobzy powołania nie dostał, także spróbujemy się dowiedzieć, jak to wszystko u niego wygląda. A teraz dzwonimy sobie już do Mariusza i podpytamy troszeczkę o nastroje w reprezentacji Holandii, o siłę tej drużyny, która, tak jak już ustaliliśmy, wraca na wielki turniej po kilku latach przerw. Z tego, co słyszę, mamy już chyba Mariusza z nami.
Witamy
na antenie.
Serdecznie.
Halo, słyszymy.
Cześć.
Się. Tak, słucham.
Jesteśmy, tak?
Jestem.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Cześć Mariusz. No rozmawiamy sobie o reprezentacji Holandii, no więc pierwsze pytanie takie rozgrzewkowe. Jakie ty masz zdanie po tych ostatnich 3 spotkaniach? Pewnie też oglądałeś, analizowałeś. No pamiętamy to, co się działo jesienią do reprezentacją Holandii. Też trochę wszyscy bliżej się zajmowali, no bo grała ona z Polakami. No i te 2 mecze, zwłaszcza ten pierwszy, nie wypadł dla nas najlepiej. Widać było wielką różnicę klas. Natomiast no Holendrzy zdążyli od tamtej pory już zagrać te 3 mecze też w eliminacji Mistrzostw Świata, no i zwłaszcza z Turcją, jakichś fajerwerków nie było z ich strony.
No nie było, no też wpływ na to, jak gra Holandia za Franka de Boera w porównaniu do tej za Ronalda Koemana, jest to, że no stracił tak naprawdę Frank de Boer czołowych obrońców. Gra Holendrów za Koemana opierała się właśnie na tym, że De Ligt, Van Dijk i Ake no tak zabezpieczali defensywę, że z przodu można było poszaleć. Teraz ta defensywa jest dziurawa, no i efekty było widać w meczu z Turcją.
Mm-hmm. Myślisz, że Virgil van Dijk w ogóle jest szansa, żeby wrócił na te Mistrzostwa Europy? Jakie są nastroje w Holandii? Czy oni tak się powoli nastawiają na to, że trzeba będzie sobie radzić bez niego?
No moim zdaniem to jest podobna sytuacja jak z Hazardem u Belgów. Bardzo, bardzo by chcieli, ale zdają sobie sprawę, że nawet jeżeli ci zawodnicy będą fizycznie gotowi do gry, to kompletnie będą bez formy. I tutaj obawiam się, że zarówno tutaj Van Dijk'a, jak i Hazarda u Belgów zabraknie na Euro.
No właśnie, pozostając w temacie euro, Holandia jest w grupie z Ukrainą, Austrią i Macedonią Północną i chciałabym cię zapytać o twoje przewidywania, czy ta Holandia będzie mogła wyjść z grupy? Czy jest zdecydowanym faworytem?
Z grupy to myślę, że bez problemu powinni wyjść. Oczywiście, jeżeli Frank de Boer nie zacznie tam jakichś tam kombinacji, nie wiadomo jakich robić i atmosfera w drużynie się pogorszy, no bo już teraz się mówi, że atmosfera w kadrze u de Boera jest o wiele gorsza niż ta u Koemana. U Koemana Depay z Wijnaldumem tak jakby stworzyli taką super atmosferę w zespole i ten zespół za trenera chciał umierać, tak jak się mówi na boisku. Teraz tego nie ma. Depay z Wijnaldumem nie są za bardzo szczęśliwi z wyboru obecnego selekcjonera. No i różnie to może być. Holendrzy już nie jeden turniej przegrali właśnie przez to, że atmosfera w zespole nie była najciekawsza. Mm-hmm.
A to jest taka reprezentacja mocno słabsza od tych, które pamiętamy jeszcze z tej no, wielkiej ery holenderskiego futbolu, jak byli, nie wiem, Robben, Snyder, Van Persie, czy nawet wcześniej Filip Koku, Mark Overmars, czy Dennis Bergkamp, czy aż tak mocno słabsza nie jest i tutaj też byś oczekiwał od niej, że na tym turnieju zbliżającym się, no to wyjście z grupy to taki cel minimum.
Powiem tak, kadrowo to ta kadra wcale nie jest słabsza od tej, która w 2014 roku grała w półfinale Mistrzostw Świata. Tylko że no, trener jest dużo gorszy niestety. Mhm. I sprawa jest taka, że no, Holendrzy muszą się nauczyć grać z lepszymi drużynami, nie w swoim stylu, czyli nie ustawieniem 4-3-3 i atakujemy na hura, tylko trzeba grać tak, jak właśnie Van Gaal grał na Mistrzostwach Świata, czyli piątką obrońców defensywnie i nastawiać się na szybkie kontrataki wykorzystaniem skrzydłowych, bardzo szybkiego też Depaya, bardzo dobrze grającego z kontrataku. I jeżeli De Boer dorośnie do tego, że trzeba będzie tak grać z najsilniejszymi drużynami, to mogą sprawić niespodziankę. Jeżeli będzie grał odważnie, tak po holendersku, no to daleko nie zajdą. Mhm.
Skąd w ogóle właśnie ten pomysł, żeby Frank de Boer został nowym trenerem reprezentacji Holandii? No bo wiemy oczywiście, że no to jest były znakomity piłkarz jako trener też, zwłaszcza na początku tej swojej kariery w Ajaxie jakieś tam sukcesy odnosił, natomiast no ostatnio nie miał zbyt dobrej pasy. Okres Crystal Palace, no to do zapomnienia. Później też był trenerem w MLS-ie, tak? W Atlancie United, oczywiście z całym szacunkiem dla tej ligi, no bo ona się rozwija, no to jednak no nie jest to taka, bym powiedział, klasyczna ścieżka, że trener zza oceanu przychodzi i zostaje selekcjonerem, no bądź co bądź, no poważnej europejskiej reprezentacji.
No tutaj też duży wpływ na to miał czas, kiedy trzeba było wybrać tego selekcjonera. W tym momencie tak naprawdę żaden dobry holenderski trener nie był wolny, nie był do wzięcia. Mówiło się o Van Gaalu, ale to była opcja kompletnie nierealna, ponieważ federacja chciała kontynuacji tego, co robił Koeman, a Van Gaal by zrobił wszystko po swojemu i wszyscy sobie zdawali z tego sprawę. Kolejnym zawodnicy chcieliby, żeby to był Henk ten Katę, ale on z kolei nie miał za sobą sukcesów i federacja nie była skłonna, żeby go zatrudnić. Pytano się Boscha, no ale Bosch wtedy jako trener Leverkusen odmówił. I no, De Boer był tak naprawdę jedynym kandydatem z nazwiskiem, z autorytetem, bo jednak te ponad 100 meczów reprezentacji i wspaniała kariera piłkarska i sukcesy w Ajaxie Amsterdam, więc wszyscy gracze, którzy są w kadrze z Amsterdamu, a jest ich sporo, na pewno wielki szacunek dla Franka de Boera mają, więc no, był takim automatycznym kandydatem na to stanowisko. No niestety, no wiadomo było też, z czym to się wiąże, że kariera trenerska Franka de Boera nie potoczyła się, jak on sobie wymarzył i że to jest taki trudny trener do współpracy z zawodnikami. On nie potrafił do tej pory budować atmosfery w zespole. Podobno się zmienił, podobno inaczej już do tego podchodzi, no ale sytuacja z Wijnaldumem i Depayem pokazuje, że niekoniecznie. Mm-hmm.
No właśnie, ty wspominałeś o tych problemach w obronie związanych z kontuzją Virgila van Dijka między innymi, no i na czym te problemy tak głównie się opierają i czy to jest tak, że Frank de Boer cały czas szuka po prostu na przykład optymalnego zestawienia, miota się od nazwiska do nazwiska, czy po prostu grają ci sami piłkarze, ale on zaufał na przykład złym ludziom, nie wiem, ci zawodnicy z Eredivisie nie dojeżdżają, jakie ty masz tutaj takie diagnozy na to, co się dzieje w tej obronie, czemu to wygląda aż tak źle?
Znaczy on tak naprawdę na środku obrony to stawia na tych, których ma zdrowych, no bo tak, miał podstawową parę stoperów, no to był Van Dijk z De Ligtem. Jeżeli grał trójką w obronie, znaczy jeszcze, jeżeli chodzi jeszcze o tą kadrę Kumana, no i całe następstwa tego, to trzecim był do wejścia Nathan Ake. No trzech naprawdę wybitnych stoperów, do tego jeszcze De Vrij, który miał świetny sezon we Włoszech poprzedni. I no tu też trzeba o tym pamiętać, że kadra Kumana to byli zawodnicy, którzy byli wtedy w topowej formie, bo zarówno Liverpool, czyli Wijnaldum Virgil van Dijk, tak samo właśnie De Vrij miał świetny sezon, tak samo chłopaki z Ajaxu fantastycznie grali i na tym budował tą kadrę Kuman. Teraz De Boer ma zawodników pod formą. Tak naprawdę mało który holenderski piłkarz jest tak naprawdę teraz w świetnej formie. I tu też to nie pomaga De Boerowi w budowaniu tej kadry. Na środku obrony musi grać Blind, który był lewym obrońcą u Kumana. Został teraz wyzdrowiał mu De Ligt, ale też w kilku meczach De Ligt nie mógł grać. De Vrij, jak tylko jest powołanie kadry, to jakieś problemy. A to COVID, a to kontuzja. Ake mu wypadł, Van Dijk mu wypadł, no tak naprawdę no wszyscy czołowi zawodnicy wypadli mu na tym środku obrony, no i ciężko budować. To jest podobna sytuacja jak w Liverpoolu, gdzie też no ciągle trzeba improwizować na środku defensywy i to się odbija na grze całego zespołu. No i do tego też no trzeba pamiętać, że piłkarze Ajaxu, którzy też są, że tak naprawdę no głównymi zawodnikami w tej kadrze, nie są już w takiej formie, w jakiej byli dwa lata temu, gdy Kuman prowadził tą kadrę.
No właśnie, Mariusz, mówisz, że ci czołowi zawodnicy są pod formą, no tej formy już takiej nie mają. A kogo mógłbyś wskazać na takiego zdecydowanego lidera tej aktualnej kadry?
No, liderami tej kadry to jest ta dwójka, Depay i Wijnaldum. Oni są jako tacy zawodnicy nie tylko liderzy na boisku, ale i poza boiskiem. Też trzeba pamiętać, że w kadrze Holandii często są takie grupki. Są to gracze Ajaxu, są gracze PSV i są gracze Feyenoordu. Znaczy bardzo nie tylko chodzi o to, gdzie oni grają obecnie, tylko ze których akademii ci zawodnicy pochodzą. I te grupki były zawsze w Holandii, od kilkudziesięciu lat. I to jest ważne, żeby te grupki ze sobą współpracowały. Wiadomo, że grupką piłkarzy z PSV rządzi Luc de Jong. I tak samo teraz była dyskusja, dlaczego Wout Weghorst nie jest powoływany do kadry Holandii. No też właśnie z powodów takich, że Luc de Jong jest ważny dla tej reprezentacji poza boiskiem. Weghorst nie ma takiej pozycji jako zawodnik poza boiskiem. Owszem, jest tak według mnie również lepszym piłkarzem od Luca de Jonga, ale nie zawsze, Frank de Boer to mówił ostatnio w wywiadzie, kadra to jest zbiór powiedzmy 25 najlepszych piłkarzy. Nie. To ma być najlepsza drużyna złożona z piłkarzy danego kraju, a nie zawsze to będzie 20 kilku najlepszych obecnie zawodników.
Mhm. Czyli ty nie spodziewasz się, że Weghorst pojedzie na Mistrzostwa Europy?
Może tak się zdarzyć, że nie pojedzie. Tak samo jak nie pojedzie Noah Lang, który teraz jest najlepszym piłkarzem Ligi Belgijskiej. Belgowie ze swojej, jako najlepsza reprezentacja w rankingu, ze swojej ligi piłkarzy wezmą, a Frank de Boer prawdopodobnie najlepszego piłkarza swojej ligi nie weźmie, a weźmie na przykład Ryana Babela. No i tu też jest właśnie kwestia tego, że Babel jest ważny dla tej kadry nie tylko na boisku. I był taki wywiad na początku tego roku właśnie z Frankiem de Boerem, który tłumaczył to, że on nie patrzy tylko na to, co ten gracz da, prezentuje w tej chwili w klubie, ale dla niego też jest ważne, co on mu pomoże w treningu, w budowaniu tej kadry, jaki ma wpływ na innych zawodników, i jak rozumie tą jego budowę zespołu. I dlatego też niektóre wybory są niezrozumiałe dla kibiców, ale my też nie wiemy, co się dzieje na tych treningach, jak to wygląda, jakie są plany, jak ci zawodnicy ze sobą się dogadują. Nie znamy takich sytuacji, dlatego my oceniamy tak naprawdę tylko po tym, jak dany piłkarz się prezentuje, w jakiej jest formie, a nie zawsze to jest najważniejsze.
Mhm. Gdyby cały czas Ronald Koeman był na stanowisku selekcjonera reprezentacji, to mimo tych różnych problemów, no zakładamy, że powiedzmy sytuacja by się potoczyła tak samo, czyli nie byłoby Van Dijka, nie wiem, Van de Beek byłby w słabszej formie, De Ligt i tak dalej, ale ten selekcjoner byłby dalej byłby nim Ronald Koeman, a nie Frank de Boer, no to ty byłbyś spokojniejszy o występ Holendrów na Euro?
Byłem spokojniejszy, bo na przykład w meczu z Gibraltarem w pierwszej połowie tego spotkania, no bo mecz zakończył się wysokim zwycięstwem Holendrów, ale jak się patrzyło na grę, to po prostu no, wygrali Holendrzy dlatego, bo przeciwnik przestał mieć siłę biegać. I to musiało się tak skończyć, ale w pierwszej połowie, gdy jeszcze ci zawodnicy Gibraltaru mieli siłę biegać, to Holandia grała słabiutko. Nie było no, na stojąco, bez jakiejś ikry. Widać, że tak jakby w tej drużynie nie było serca. Za Koemana to serce było, za De Boera tego serca nie ma, dlatego no, jeżeli Holandia dojdzie dalej niż do ćwierćfinału, to będę, no, będę zadowolony. A ćwierćfinał to jest dla mnie... No, dla kadry De Boera to jest chyba graniczny etap tych mistrzostw.
Pytałam cię o lidera kadry, to teraz cię zapytam o lidera Eredivisie. Wszystkie przesłanki mówią na to, za tym, że to Ajax będzie mistrzem Holandii?
No tak, no Ajax jest i finansowo, i kadrowo w tej chwili najsilniejszą drużyną w Eredivisie. Zbudował sobie też sporą przewagę przez to, że PSV grało tak w kratkę. No i AZ miało bardzo słabiutki początek sezonu. Gdyby AZ grało, no, początek miało sezonu taki jak rok temu, no to walka o mistrzostwo myślę, że jeszcze by potrwała. No ale teraz w tym momencie z taką przewagą to raczej no, bardzo małe są szanse na to, że ktokolwiek jeszcze nawiąże walkę z Ajaxem.
A jeśli chodzi o oczekiwania związane z występem reprezentacji Holandii na przykład w samym kraju, wśród dziennikarzy, w mediach, tak jak to obserwujesz, to jest jakieś takie poczucie, że no jednak nie jest to już ta sama Holandia co kilka lat temu i no też wiemy, że Holendrzy wracają na Euro po kilku latach, więc powiedzmy, że wszyscy tak z dużą rezerwą podchodzą i na przykład taki ćwierćfinał czy 1/8 no to zostanie przyjęta z takim umiarkowanym spokojem, czy cały czas są kibice, wśród których dominuje przeświadczenie, że nie, no my tam jedziemy rozwalić system i co najmniej półfinał nam się należy.
No wydaje mi się, że pod wodzą Franka De Boera to takich optymistów, że jedziemy rozwalić system, to nie ma. Jeszcze brak Virgila to jest kolejny problem. Gdyby ta kadra była naprawdę, gdyby byli wszyscy zdrowi i gdyby no, w formie byli takiej jak za Koemana, to można byłoby liczyć, że koło półfinału Holendrzy się mogą zakręcić. Ale nawet jak są takie opinie holenderskich dziennikarzy, to oni uważają, że są taką reprezentacją drugiego szeregu, za tymi topowymi reprezentacjami jak Francuzi, jak Belgowie, jak Hiszpanie, no to oni są tą reprezentacją drugiego rzutu, więc mogą z każdą z tych reprezentacji wygrać, ale bardziej prawdopodobne jest, że jednak przegrają. Więc jeżeli oczywiście też, no tak jak mówiłem na samym początku, jeżeli system gry nie zostanie zmieniony na grę piątką obrońców, tak jak to było za Van Gaala w 2014 roku, to moim zdaniem w meczach z najsilniejszymi drużynami Holendrzy nie mają czego szukać. Jeżeli zmienią ten system gry i postawią na grę z kontry i w ten sposób będą chcieli powalczyć z najlepszymi, to takie szanse się pojawiają, bo jak widzimy teraz w eliminacjach, nawet ci najlepsi gubią się i nie potrafią łatwo pokonywać drużyn, które grają defensywny futbol.
To tak na koniec, trochę gra o posadę na najbliższym turnieju Frank De Boer, że na przykład jeżeli, no nie wiem, nie będzie tego ćwierćfinału, też zależy oczywiście wszystko od stylu gry i tak dalej, no ale gdyby na przykład nie osiągnąć ćwierćfinału, Holandia zaprezentowała się tak przeciętnie, to wyobrażasz sobie, że nastąpi jakaś kolejna zmiana po tym turnieju i wtedy na przykład, nie wiem, więcej trenerów holenderskich będzie wolnych i widzisz taki scenariusz, czy to jest bardziej taki długofalowy plan i też na przykład w federacji byłoby jakieś zrozumienie, że no Frank De Boer w sumie nie przejął tej reprezentacji 2 lata temu, tylko nie miał aż tak wiele czasu, żeby coś zbudować.
No jeżeli to będzie dramatyczny występ, to wyobrażam sobie taką opcję, że Frank De Boer zostanie zwolniony. Aczkolwiek, no tak naprawdę teraz to tylko Bosch jest dostępny, a czy on będzie chciał przyjąć kadrę? Ciężko powiedzieć. Jeżeli to będzie dramatyczny występ, no to wyobrażam sobie taką sytuację. Ale tak jak mówię, jeżeli dojdą do ćwierćfinału, nawet po przeciętnej grze, to raczej Frank De Boer niestety dla mnie zostanie, bo no nie widzę, żeby to był jakiś projekt taki właśnie długofalowy. On nie wprowadza nic ciekawego, nowego. Miał nie zepsuć tego, co zrobił Koeman, a no, moim zdaniem troszeczkę popsuł, bo ta atmosfera się dużo pogorszyła. Jeżeli byłby, być może Kuman też, może się okazać, że i po euro i Kuman będzie wolny, więc wiesz, różne sytuacje mogą się zdarzyć. To jest bardzo, bardzo płynne, co się dzieje na rynku trenerskim. I no, różne warianty biorę pod uwagę, aczkolwiek Holenderski Związek Piłki Nożnej podejmuje bardzo dziwne decyzje, więc no tutaj ciężko gdybać. Mhm.
No dobrze, Mariusz, słuchaj, dzięki wielkie za rozmowę. Wszystkiego dobrego i dużo zdrówka. Trzymaj się.
Pozdrawiamy.
Wzajemnie pozdrawiam, dziękuję.
Dzięki wielkie, był z nami Mariusz Moński. Porozmawialiśmy sobie troszeczkę o tych piłkarskich aspektach w obecnej reprezentacji Holandii. Zagramy teraz sobie utwór i wracamy za chwilkę. Będzie
i
z nami
Paweł Bochniewicz i z nim porozmawiamy też o aspektach takich życiowych, społecznych.
Tak, zapytamy na pewno o kibiców właśnie w Holandii, jak to będzie z obecnością na trybunach i z tymi nastrojami, no bo Holendrzy, przypomnijmy, że w grupie przynajmniej wszystkie spotkania zagrają właśnie u siebie w Amsterdamie, więc to może być ich taki dodatkowy atut.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Holenderski język, dziwny język.
Co nami piękna, przejmująca holenderska pieśń i wracamy do audycji Eurotrip. Dzisiaj właśnie rozmawiamy sobie o Holandii, o wyjątkowym kraju, ponieważ niewiele państw na świecie ma dwie stolice, no bo w Holandii mamy stolicę Hagę administracyjną, gdzie się na przykład znajduje holenderski rząd, rodzina królewska, parlament, no i też jest stolica konstytucyjna Amsterdam. Takie miasto też znane ze względów sportowych właśnie, bo tam na przykład Ajax ma swoją siedzibę, ale też miastem znanym pod względem sportowym jest na pewno Heerenveen, do którego sobie teraz do piłkarza, którego klubu sobie teraz zadzwonimy. Paweł Bochniewicz, mam nadzieję, że będzie z nami za moment na antenie. Pogadamy troszeczkę o tych aspektach różnych życia w Holandii, ale też i o sytuacji piłkarskiej. Halo, halo, z tego co słyszę,
cześć,
chyba
Paweł.
Mamy już Pawła z nami. Dzień dobry, cześć.
Cześć, witam.
Paweł, słuchaj, no to zanim sobie pogadamy troszeczkę o tym, jak ci się w Holandii żyje, jaki to jest kraj z twoich obserwacji, no to przede wszystkim co tam u ciebie słychać, no bo ostatnio widziałem w meczu z Ajaxem kontuzja chyba, tak? I wracasz powoli do siebie, tak?
Tak, z Ajaxem niestety skręciłem kostkę. No musiałem zajść. Teraz nie mogłem zagrać w derwach z Groningen, no ale mam nadzieję, że w następnym meczu zagram. Nie jest to pewne, ale... No ale mam nadzieję, że zagram. Teraz jeszcze ten weekend jest wolny, bo jest puchar, jest finał pucharu i liga stoi, więc mam jakby dłuższy okres, żeby się przygotować do następnego meczu.
To ja bym cię chciała zapytać o aspekty życia w Holandii. Jak ci się tam mieszka? Czy szybko się zaklimatyzowałeś?
Mieszka, nam się mieszka, bo z narzeczoną mieszką nam się bardzo dobrze. No i jest super, a jeśli chodzi o aklimatyzację, no to tak naprawdę no nie miałem z tym problemu też ze względu na to, że kiedyś już tam wyjeżdżałem za granicę, wiedziałem z czym to się je, wiedziałem no jak wejść do nowej szatni za granicą. Też bardzo dużym plusem jest to, że wszyscy tutaj rozmawiają po angielsku, więc tej bariery językowej praktycznie w ogóle nie było. Więc no, wszedłem po prostu tak... Tak bym wchodził do jakiegoś innego klubu w Polsce tak naprawdę, więc jakiejś tam wielkiej różnicy nie było.
A przeskok między ligami, mimo tego, że się nazywają na tą samą literę, czyli Ekstraklasa i Eredivisie, był spory, czy nie, aż tak źle nie było?
No aż tak źle chyba nie było, bo w pierwszym meczu sobie bramkę strzeliłem, było dobrze. Ogólnie formę stabilną miałem, więc chyba nie było źle. No, na pewno różnica między ligami jest, no ale cieszę się, że w jakiś sposób sobie daję radę w tej nowej lidze.
No tak jak sam wspominałeś, no też jak byłeś młodszy, no to podróżowałeś po różnych krajach takich bardziej południowych, no bo byłeś we Włoszech, byłeś w Hiszpanii. Holandia kojarzy nam się trochę z innym klimatem, po pierwsze pogodowym, a pewnie po drugie być może z innym podejściem czasami ludzi. Ty tak zauważyłeś trochę różnic między właśnie tym południowym stylem, a tym jak zachowują się Holendrzy? Są jakieś takie rzeczy specyficzne, które już wyłapałeś?
Nie, to jest masę różnic. To jest jakby całkiem inny kraj, inne podejście do życia. Tutaj jest taki bardziej kraj dla emerytów. Mama się ze mnie śmieje, że jestem taki 25-letni emeryt, więc mi to pasuje. Więc No jest, to jest całkiem inaczej niż ta Hiszpania czy południowe Włochy, bo północne Włochy, a południowe Włochy to też jest całkiem inne podejście do życia. Mi to pasuje tak, jak tutaj jest i bardzo dobrze się tu odnajduję.
Na rowerze lubisz jeździć?
Właśnie chciałam zapytać, czy wolisz czy jeździsz samochodem, czy rowerem?
Wiatraki też lubię.
A jaka jest mentalność Holendrów? Bo już mieliśmy kilka odcinków naszego programu Eurotrip i Finowie są bardzo spokojni, Chorwaci są bardzo temperamentni, a jacy są Holendrzy? Wydaje mi się, że być może bardzo wyluzowani.
No tak, są tacy wyluzowani i bardzo tolerancyjni. Możesz robić i być kim chcesz i jakby każdy cię szanuje i każdy szanuje twoje zdanie i nikt jakby się nie wywyższa w stosunku do ciebie. No i myślę, że to jest super.
Ale Holendrzy są tacy życzliwi, że uśmiechają się do siebie na ulicy?
Znaczy, słyszałem też różne jakby historie na temat tego też, gdzie mieszkasz, w jakim mieście. Ja mieszkam w Herentwein, co jest tak naprawdę taką wioską, można powiedzieć, i jest też bardzo mało obcokrajowców, tu ludzie mieszkają tylko tak naprawdę stąd i są bardzo, bardzo mili. Tak naprawdę idąc gdzieś na spacer, nie znasz nikogo, każdy się z tobą wita. No od początku, od pierwszego dnia każdy był bardzo miły. Nawet sąsiedzi gdzieś tu przyszli, pytali się, czy jakoś mogą pomóc. No tacy są bardzo, bardzo uprzejmi i bardzo, bardzo pomocni.
Mhm. A na przykład są, też zauważyłeś takie przepisy drogowe odnośnie tych rowerów, bo to często się słyszy, że tam właśnie ci rowerzyści to czasami bardziej uprzywilejowani niż nawet właśnie kierowcy samochodów. Jest coś takiego?
No to zależy gdzie i trzeba zwracać na to uwagę, bo rzeczywiście tych ścieżek rowerowych jest masa i one się gdzieś tam krzyżują z drogami normalnymi. Czasami to rower ma pierwszeństwo, czasami samochód ma pierwszeństwo, więc no naprawdę trzeba uważać. No ja pierwsze dni zatrzymywałem się praktycznie na wszystkich tych przejazdach, gdzie są rowery. No się okazało, że to ten rower ma mi ustąpić pierwszeństwo. Czasami to robiłem na odwrót, no ale no już jestem tutaj chwilę i jakoś do tego przywykłem. Ale naprawdę te pierwsze tygodnie no były no inne, że tak powiem.
Mhm. A no wiemy, że no mamy taki specyficzny sezon i tych kibiców na trybunach nie ma, ale gdzieś tam na ulicy właśnie jak no życie toczy się, nie chcę może powiedzieć normalnie, no ale musi się jakoś tam toczyć, nie będziemy udawać. No to jak spotykasz właśnie tych różnych sąsiadów, ludzi, no to widać, że no klub Herentwein to jest też czymś, czym Holendrzy żyją i no w tej twojej okolicy, no to coś specyficznego, coś ważnego?
No na pewno, no tutaj to Herentwein jest bardzo ważne dla miasta. No sąsiad tutaj, właśnie ostatnio jak graliśmy z Groningen, no to ja nie jechałem na mecz, tylko gdzieś tam wyszedłem w tym samym momencie, co chłopaki wyjeżdżali na mecz, no i było tam chyba 300 kibiców, śpiewali oczywiście i no i się okazało, że mój sąsiad, który tak naprawdę w ogóle nie wygląda na takiego kibica, który miałby tam być, też tam był synem i no i odpalali tam racę i różne takie rzeczy. Więc no wszyscy tutaj kibicują. Samo to, że stadion chyba jest na 27 tysięcy, średnia jest mniej więcej 20 tysięcy. No a miasto jest koło tam 25 czy 30 tysięcy i to samo to pokazuje, jak ten klub jest ważny dla miasta i nawet opowiadali mi taką historię, że jak na początku wybudowali ten stadion, no to miasto po prostu umierało i policja musiała jeździć po mieście i sprawdzać, czy ktoś się nie włamuje do domów, bo po prostu nikogo nie było w domach, tylko wszyscy byli na stadionie. Więc no na pewno no miasto, no klub dla miasta jest bardzo ważny.
A piłka w ogóle w Holandii to sport numer jeden, tak byś powiedział, czy są jakieś takie inne też dyscypliny?
Ja słyszałam, że numerem jeden jest łyżwiarstwo. I tam u ciebie, tak, Paweł, ponoć...
Numer jeden to chyba jest łyżwiarstwo szybkie.
Panczenie tak zwane.
Nie chcę tutaj popełnić błędu, bo w sumie się nie znam na tym, ale no ale tak, oni tutaj tylko czekają na jakieś mroźne dni w zimę i jak tylko kanały się zamarzną, no to naprawdę masa ludzi jeździ na łyżwach i to ja byłem aż zdziwiony, tam nagrywaliśmy filmiki i wysyłaliśmy do rodziny, bo mówię, że to się nie dzieje, to jest niemożliwe, nie? Naprawdę, całe rodziny w łyżwach, po kanałach, dzieci, no bardzo, bardzo fajnie, ale nie wiem, czy to jest w całej Holandii, czy tylko tutaj właśnie we Fryzji.
Chyba tak, wiesz, bo ja pamiętam nawet jak Zbigniew Brudka, tak, zdobywał złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Soczi, no to tam właśnie z Holendrem na ostatnich metrach rywalizował, on się chyba Koen Verwey nazywał, więc to tak, no widać na tych zimowych igrzyskach na przykład, że no na przykład w skokach Holendrów nie ma, czyli w tym, co u nas jest popularne, no ale w tym żwiarstwie szybkim, no też kolarstwo, tak, pewnie siłą rzeczy, no skoro tylu ludzi jeździ tak amatorsko, tak, no to...
Ja jeszcze bym chciała nawiązać do tego żwiarstwa szybkiego, bo u ciebie w mieście, właśnie w Heerenveen, znajduje się najważniejszy tor żwiarstwa szybkiego i dlatego jest twoja miejscowość nazywana Mekką żwiarstwa. To nie wiem, czy o tym wiedziałeś, ale to taka ciekawostka.
No właśnie, ja coś o tym słyszałem, też właśnie widziałem, obok stadionu naszego też jest jakby taki mały treningowy dla tych łyżwiarzy stadion i jeszcze w innym miejscu jest ten właśnie taki największy, gdzie tam są odbywają się te wszystkie turnieje i mistrzostwa. Też nawet jak na Instagramie patrzyłem kiedyś w hashtag Heerenveen, no to tam jest masę właśnie tych łyżwiarzy i ludzi, którzy jeżdżą na łyżwach z całego świata, więc ludzie przyjeżdżają tutaj, żeby się po prostu też przygotowywać do jakichś tam najważniejszych wydarzeń. No i to jest spoko, nie? Mhm.
No właśnie, Paweł, powiedz, jak to w życie w pandemii w ogóle wygląda w Holandii? Czy to obostrzenia są, czy są trochę różniejsze niż w Polsce i jak po prostu to wygląda, nie wiem, w kwestiach otwarcia, nie wiem, knajp, wychodzenia do kina i tak dalej? W ogóle są takie rzeczy, czy wszystko tak jak w Polsce na razie na trzy spusty?
No wszystko praktycznie jest zamknięte. Restauracje są zamknięte. Sklepy, co prawda, jakieś tam typu sieciówek, typu Zara, jakieś tam rzeczy są otwarte, ale wygląda to na takiej zasadzie, że trzeba się umówić na wizytę w takim sklepie, przynajmniej 4 godziny przed wizytą i później ma się chyba 10 czy 15 minut, żeby chodzić po tym sklepie, więc to jest takie trochę bez sensu dla mnie, no ale ludzie tak z tego korzystają. Nie wiem, czy to do teraz jest, bo sam z takiego czegoś nie korzystam. No ale najważniejsze dla mnie no to jest to, że nie trzeba mieć maseczek na zewnątrz, bo w Polsce chyba trzeba. Nie?
Tak.
Tak, no i to tutaj jest, no tutaj można po prostu normalnie chodzić bez maseczki. Co jeszcze takiego jest?
Godzina policyjna jest, czy nie na przykład?
Kurde, nie wiem teraz. Chyba jest dalej, ale wiem, że wcześniej była, bo dostawaliśmy... Jak graliśmy mecze, tam dajmy na to 9, no to dostawaliśmy właśnie taką karteczkę od klubu, że no, że my możemy się przemieszczać, no i że wracamy do domu ze stadionu ze względu na pracę, nie? No to... ale wiem, że tutaj Holendrzy bardzo na to narzekali. Chyba ci młodzi Holendrzy, no bo oni tam gdzieś pewnie chcieli wychodzić wieczorami, no nie można. No ale najważniejsza rzecz jest taka, że od następnej kolejki kibice wracają na stadiony, więc... Więc to jest jakiś tam pozytyw, bardzo duży pozytyw, mimo tego, że tam chyba tylko 2000 nas na stadionie, czy 3 będzie, ale zawsze coś. Mhm.
A ta wolność, ta tolerancja, o której ty wspominałeś, no to też jest coś, z czym ty się zetknąłeś, no bo też wiesz, jakie aspekty mam na myśli, no u nas w Polsce cały czas są jakieś takie bariery, czy tematy tabu względem właśnie, czy to... LGBT, czy tam różnych zielonych traw, nie tylko zielonych traw, no a wiemy zawsze, że Holandia to się kojarzyła jako taki kraj, gdzie tam wszystko wolno i na ulicach to Sodomia i Gomoria. Rzeczywiście tak jest, jak ty w ogóle do tego podchodzisz jako już mieszkaniec też tego kraju od kilku miesięcy?
Znaczy, wiesz co, ja też byłem tak wychowany w domu w Polsce, że ja byłem bardzo liberalny w stosunku do jakichś takich właśnie poglądów. Po prostu jeśli jesteś dobrym człowiekiem, to nieważne, kim ty jesteś, jaki masz kolor skóry, skąd ty pochodzisz. No i wydaje mi się, że to jest normalne podejście i nie zmieniło mnie to, że ja tutaj mieszkam w Holandii, tylko po prostu też to, że gdzieś tam w domu jestem tak wychowany, też moje jakieś te podróże powiedzmy po świecie też jakby mnie wyedukowały w tym kierunku, że czy ty jesteś biały, czarny, czerwony czy zielony, to jest nieważne, ważne jakim jesteś człowiekiem i wydaje mi się, że takie podejście, jakie tutaj jest w Holandii jest okej. No. Też oczywiście są jakieś tam ekstremalne podejścia w każdym kierunku, ale myślę, że ta tolerancja jest, no jest potrzebna nam wszystkim, że tak powiem. Mhm.
Jasne, Paweł, no to o czym też mówiłeś, czyli ten powrót kibiców, no to ważne w kontekście, reprezentacji Holandii, no bo ona w grupie przynajmniej ma zagrać wszystkie trzy mecze u siebie w Amsterdamie, więc tam no jeżeli chociaż jakiś tam procent kibiców się pojawi, to na pewno im pomoże. Natomiast no Holandia Holandią, ale też no słówko, jak już rozmawiamy, no to o tej reprezentacji, dla której bardziej to twoje serce bije, czyli polskiej, no bo jesienią zadebiutowałeś, ostatnio w tej kadrze się nie znalazłeś. Byłeś zawiedziony, gdzieś tam rozczarowany, czy tak na spokojnie do tego podszedłeś?
No spokojnie do tego podszedłem. Gdzieś tam jakieś tam przesłanki były, że mogę nie jechać na tą kadrę, więc no takie jest jakby, taka jest robota selekcjonera. No wszystkich nie jest w stanie uszczęśliwić. Jedyne, co ja mogę zrobić, no to gdzieś tam się pokazywać w kolejnych meczach i go przekonywać do siebie. A czy coś mi zmieni to, że ja będę zły, czy nie? No myślę, że to nic nie zmieni. Po prostu muszę gdzieś tam dobrze się pokazywać na boisku.
A jakikolwiek kontakt miałeś, rozmawiałeś z trenerem Sousą po zmianie, czy nic, zero?
To znaczy mieliśmy taką wideokonferencję z trenerem i no i tam ogólnie rozmawialiśmy o reprezentacji, ale tak, żeby rozmawiać osobiście jeden na jednego, że tak powiem, no to nie miałem takiej przyjemności.
Tobie jakoś tak robi różnicę, czy to jest ten system z trójką, z czwórką, czy ty i z jednym i z drugim miałeś do czynienia i tutaj jesteś w stanie sobie poradzić?
No ja grałem w obydwu tych systemach, teraz gramy czwórką, ale też w sumie jak rozgrywamy to trójką, więc to też teraz już się tak naprawdę wszystko na siebie nachodzi, że tak powiem, i to jest takie bardzo płynne już teraz w tych czasach i no dla mnie to jest bez różnicy, tak szczerze powiedziawszy.
Czyli co, tak generalnie cały czas nadzieja na wyjazd na Euro jest, tli się, czy tak coraz
mniej? Nadzieja umiera ostatnio.
Wiara czyni cuda.
Ja też wolę, wiesz, tę wersję, bo niektórzy mnie zawsze kontrują, jak mówię, nadzieja umiera ostatnia, że nadzieja matką głupich, a to dla mnie jest takie... Jaką matką? No, bez nadziei człowiek, to wiesz, to już to nie funkcjonuje, taka jest prawda, tak mi się wydaje.
No tak, no zobaczymy.
Okej, no dobra.
Pozytywnie nastawiony.
No to tak na koniec, tak o tych jeszcze aspektach piłkarskich, jak obserwujesz, jak funkcjonuje w ogóle klub, Herenveen, czy tam właśnie gdzieś szkolenie też dzieciaków, juniorów, no bo pewnie z tym się stykacie, też tam te treningi. Jakie ty masz obserwacje, jakie ty masz wrażenia takie zarówno na plus, może delikatnie na minus, co tam po prostu widzisz tak już od strony kuchni klubu, w którym grasz?
Na plus. Jest dużo rzeczy, które mi się tutaj podoba i takie podejście indywidualne gdzieś do treningu i, no i takie wspieranie tych młodych chłopaków, którzy wchodzą w takich trudnych decyzjach boiskowych, mi chodzi o te boiskowe decyzje i później to widać w lidze, bo większość tych holenderskich drużyn, no to no gra taki happy football, można powiedzieć, nie? Wszyscy gdzieś tam chcą grać to jeden na jeden, boczni obrońcy wysoko, trzy dziesiątki w środku i no jest takie właśnie to ofensywne. Czasami to jest złe, czasami to jest dobre, ale mówię, to bardzo rozwija piłkarza i myślę, że jeśli chodzi o rozwój, no to ten kraj jest super. A co na minus? Nie wiem, szatnie mają stare, tyle powiedzieć, tam
idę. Okej, czyli tutaj trzeba coś popracować, żeby przebudować, tak?
A właśnie, teraz tu Ala mi podpowiada, no, że jest taki ten feeling takiej drużyny w Polsce, przynajmniej tam, gdzie ja byłem, czy w Górniku, był całkiem inny niż na przykład tutaj. Tutaj bardziej jest takie korpo, nie? Że przyjście do klubu, no coś tam ktoś pogada, ale zaraz jest zawika do domu i tyle. A na przykład jak byłem w Górniku, no to była taka bardziej rodzina ta drużyna i gdzieś tam się spotykaliśmy też po treningach, po meczach. No tutaj tego nie ma i z tego, co wiem, no to jest takie normalne tutaj w Holandii.
Paweł, no to cóż, przede wszystkim dużo tej nadziei życzymy.
I my będziemy śledzić na pewno twoje losy. Bardzo ci dziękujemy za rozmowę i że powiedziałeś nam o Holandii w naszym programie Eurotrip.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Powodzenia życzymy, zdrówka i wszystkiego dobrego.
Dzięki wielkie, był z nami Paweł Bochniewicz. No i cóż, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Fajnie, że ci kibice tam wracają, bo to jest taki element normalności. Podejrzewam, że to też pewnie związane z sytuacją ze szczepieniami, no bo Anglia, tak? Wyspy Brytyjskie to jest takie państwo, które państwo, no taki ląd, bym powiedział, który może być gdzieś podawany jako szczególny w tym temacie, no ale o Anglikach już sobie mówiliśmy, o reprezentacji, ale jeszcze będziemy mówić o Szkotach i o Walijczykach w naszej audycji Eurotrip, także jeszcze też tam będziemy zaglądać. Natomiast jeżeli chodzi o Holendrów, no to już wszystko na dzisiaj w naszej audycji. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Monika... I w piątek słyszymy się w kolejnym odcinku Eurotrip.
Tak, Monika Wądowska,
Wojtek Piela
i również nasz realizator, czyli Hans von Breukelen, byliśmy wspólnie. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, trzymajcie się.
Cześć.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!